Zanim zacznę się dzielić słowem, wiecie, mamy taki cykl nauczeń na temat tego, że Bóg jest Ojcem i wychowuje nas. Amen. Chciałbym, żebyśmy teraz byli spójni. Pomodlimy się do Pana, żeby dał nam taką łaskę przyjmowania od Niego i zrozumienia. Ojcze, my wierzymy, że Twoje Słowo jest prawdą. Ojcze, prosimy Ciebie, mów do nas dzisiaj poprzez Słowo i poprzez Ducha. I daj nam taką zdolność, żebyśmy potrafili, Panie, przyjąć nie do głowy, ale do serca to, co chcesz nam dzisiaj przekazać. Prosimy Ciebie o to, Ojcze, i dziękujemy Ci za to przez Twego Syna Jezusa. Amen. Mówiliśmy, kochani, o tym, że w momencie, kiedy rodzisz się na nowo, Bóg staje się Twoim Ojcem. I tak jak każdy ojciec będzie chciał wychować Ciebie do przeznaczenia i do powołania. I tak jak ziemskie dziecko jest, rodzi się w rodzinie i jest wychowywane, uczy się, kształci, tak samo jest w sferze duchowej i w życiu chrześcijanina. I my potrzebujemy tutaj mieć to zrozumienie. Ważna rzecz, którą chcę przypomnieć. W momencie, kiedy stajesz się dzieckiem Boga, od tego momentu nic w Twoim życiu nie dzieje się przypadkowo i nic nie może się wydarzyć bez Jego przyzwolenia. Jeszcze raz powtórzę, absolutnie nic. Bóg jest Bogiem wszechmogącym i ma nad wszystkim władzę. My tylko potrzebujemy mieć zrozumienie Bożych dróg i Bożych myśli na tyle, na ile szukamy Boga i mamy pragnienie poznania Jego dróg. Dlatego, że Bóg powiedział, że Jego drogi nie są naszymi i Jego myśli nie są naszymi. I to jest ważne. Mówiliśmy o tym, że wychowywanie nigdy nie jest łatwe i przyjemne. Nieraz jest nawet trudne i bolesne. I celem tego zawsze jest uczestniczenie w Jego świętości. Amen? A więc Bóg to robi z miłości do nas. Mówiliśmy też o Hiobie i w poprzedniej niedzieli. I ja chciałbym pokazać kilka takich lekcji z tej historii, o której żeśmy mówili z 36 rozdziału Księgi Hioba. Po pierwsze, Bóg powiedział, że Hiob był sprawiedliwy w jego oczach, a pomimo to cierpiał. Z tego jest bardzo prosty wniosek, że Boży lud, sprawiedliwi, usprawiedliwieni, też nieraz cierpią. Amen? Kto z was cierpiał jako sprawiedliwy? Tylko niektórzy, nieprawda, wszyscy żeście cierpieli. Tylko niektórzy nie chcą się do tego przyznać. Mówiliśmy też, ten fragment pokazuje nam też, że cierpienie nie zawsze jest wynikiem grzechu, bo Hiob był sprawiedliwy, a więc ku czemuś to tam służyło. Z mojego osobistego doświadczenia ja mogę to określić procentowo. Między 70 a 80% cierpienia było powodowane przez mój osobisty grzech. I Bóg, kiedy przychodził i to pokazywał, potrzebowałem pokutować przed Bogiem i nawracać się. I wtedy cierpienie odchodziło. Ale nie zawsze tak jest. To nie jest jakby zasada. Ta księga też mówi o następnej ważnej zasadzie, że Bóg osobiście nie posyła chorób i cierpienia, bo Bóg jest miłością. Natomiast to przychodziło od wroga człowieka, od szatana, ale Bóg zezwolił mu na to. Dlatego mówię, w życiu Bożego dziecka nie może się wydarzyć nic bez Bożego przyzwolenia. Tak naprawdę, kochani, na tej ziemi nie może się wydarzyć nic, na co Bóg nie wyrazi zgody. Wiecie dlaczego? Bo On jest wszechmogącym Bogiem. I jest Bogiem suwerennym. A to oznacza, że On robi to, co On chce, bez względu na to, czy Tobie lub mnie się podoba, czy nie. Amen? Jest Bogiem suwerennym. Nikt nie może go pouczać, Biblia mówi, to jest arogancja, pouczanie Boga, czy dlaczego tak robisz. Wszystko ma swój sens. I to te całe te próby, cierpienie, one miały czegoś nauczyć też Hioba i pokazały stan jego serca i duszy. I to trwało w życiu Hioba około 6 miesięcy. Natomiast Hiob coś zrozumiał. On, widzicie, on myślał, że zna Boga. I cała ta sytuacja, przez którą przechodził, doprowadziła go do tego, że on poznał Boga. Bo Bóg przyszedł, zaczął go słyszeć. To jest ważna rzecz. Zaczął go słyszeć. Bóg do niego przyszedł, zaczął do niego mówić, a on zaczął słyszeć go. Poprzednio tego nie było. On miał wiedzę o Bogu. Starał się żyć prawym życiem i w oczach Boga był sprawiedliwy. Ale nie znał Pana. W tym doświadczeniu poznał Boga i odwołał wszystko to, co myślał o Bogu. Powiedział, kajam się w prochu i popiele i Panie, odwołuję to wszystko. Był przerażony ogromem Boga, Jego potęgi, Jego wszechmocy. Uniżył się. I kiedy modlił się za tych swoich hiobowych przyjaciół w cudzysłowie, Bóg go pobłogosławił. I tamten człowiek, taki młody Elichu, on mówił prawdę. Więc ta księga czegoś nas uczy. I dzisiaj chciałbym coś pokazać. Co nauczał Pan Jezus? Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 7 rozdział. Mam nadzieję, że macie swoje Biblię. Żeby nie przedłużać, przeczytamy 3 wersety. 21 do 23. Nie chcę mówić o kontekście, tego możemy sobie to przeczytać w domu, ale mi chodzi właśnie o te 3 wersety. Jezus, kiedyś mówiąc, głosząc słowo, nauczając, a musimy wiedzieć, że on nic sam od siebie nie mówił. Mówił tylko to, co Ojciec mu mówił, żeby mówił. Mówił tak, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Złe myśli. Jeśli myślisz o jakimkolwiek człowieku w zły sposób, masz brudne serce. Masz złe i brud w sercu. Jeśli myślisz źle o kimkolwiek, masz złe serce. W oczach Pana masz złe, brudne serce. I Bóg Ojciec zrobi wszystko, żeby je oczyścić. Boże Słowo nas naucza, o czym mamy myśleć i jak mamy myśleć. Amen? Tu jest wyraźnie napisane wszystko. Więc jeśli myślisz o kimkolwiek źle, to Bóg się dobierze do tego, Ojciec. Wiesz dlaczego? Będzie pragnął oczyścić ciebie, żeby chwała Jezusa odbijała się przez twoje życie. I nie spocznie. Wszeteczeństwo. Następna rzecz. To jest inaczej nierząd. To są takie rozwiązłość seksualna, dużo grzechów na tle seksualnym. Wszeteczeństwo. Jeśli w twoim życiu coś takiego jest, jako w życiu wierzącego, to powiem ci, że jeśli to jest w twoim życiu, to wychodzi z serca, więc masz brud w swoim sercu. Masz złe i brudne serce w oczach Boga, bo On jest czysty i święty. Więc Bóg Ojciec tak bardzo Ciebie kocha, że nie zostawi Ciebie z tym. Będzie chciał tego dotknąć po to, żeby oczyścić. Wiecie, jak się oczyszcza szlachetne metale? Do piecyka. I podpala się. Tak długo, że to się roztopi i wtedy ten cały brud i żużel wyjdzie na wierzch. I wtedy można go zebrać i pozostaje czyste złoto i srebro. Kradzieże. Trzecia rzecz. Ktoś może powiedzieć tak, no ale nie jestem złodziejem. Okej. Ale jeśli w pracy jesteś i przywłaszczasz sobie rzecz, która należy do pracodawcy, to jesteś złodziejem. Jeśli jedziesz tramwajem i myślisz, że ci się uda i nie kupisz biletu, jesteś złodziejem. Jeśli oszukujesz w czymkolwiek, to okradasz kogoś. Wiecie, skąd te rzeczy pochodzą? Brudne, złe serce. Kiedyś jak pracowałem w zakładzie pracy, powiem wam, nawet sobie długopisu nie wziąłem, ani wkładu do długopisu. I ludzie pukali mi w czoło. Jesteś głupi, powiedział. Mówili mi wprost, jesteś głupi. Przecież to jest nasze. A to był taki czas, że było trudno rzeczy dostać. A byłem szefem magazynu, miałem dostęp do wszystkiego. W przedsiębiorstwie produkcyjnym. A sklepy świeciły pustkami i rzeczy na kartki były. A ja miałem dostęp do wszystkiego. Kiedyś naczelny dyrektor przyszedł i powiedział, że chce coś z magazynu przy moich pracownikach. A ja powiedziałem, proszę mi dać kwit, inaczej panu nie wydam. Jak on się zeźlił. Wyszedł, trzasnął drzwiami, był zły jak nie wiem, naczelny dyrektor. Pracownicy się wystraszyli i powiedzieli, tak, kierowniku, on zwolni pana. Ja mówię, to niech zwolni, ja mu nie dam. Potem zaczął mnie szanować. Może chciał mnie wypróbować, nie wiem. Myślę, że nie, bo wtedy nie byłby taki zły. Ale był wściekły po prostu. Wiecie dlaczego? Bo on został poniżony przez tą sytuację wobec pracowników. Kradzieże. Cokolwiek to jest. W oczach świętego Boga nawet najdrobniejsza rzecz. Masz złe i brudne serce. Mord. Możesz powiedzieć tak, no ale ja nikogo nie zabiłem. Wiecie, znam wierzących, którzy aborcji dokonali. A co to jest innego, jak nie mord? To jest przelanie niewinnej krwi. Skąd to się bierze? Brudne serce. Mord jest w sercu. Wiecie, że słowami można zabić? Nie fizycznie. Chociaż też, bo to jest sprawa przekleństwa. Nie myślę, żeby chrześcijanie byli do tego zdolni. Chociaż kto wie. Ale słowa mogą tak zranić, że prawie zabić duszę. Skąd to wychodzi? Brudne serce. Złe i brudne serce. Cudzołóstwo. Następna rzecz. Wiecie, ja kiedyś patrzyłem na statystyki. Najwięcej rozwodów jest w religii chrześcijańskiej. To jest statystycznie już udowodnione. To są fakty niezaprzeczalne. Mord. mogę zrozumieć jeszcze takich nominalnych wierzących. Jest niedziela, idę do kościoła, wierzę, że Bóg jest. Dla mnie to nie jest wierzący tak prawdziwie. Ale posługiwałem ludziom, którzy się na nowo narodzili i co założyli. I jeszcze niektórzy mieli usprawiedliwienie na to. Nawet ktoś powiedział, no, Dawid miał kilka żon, a to był ulubieniec Pana. Widzicie, można dojść do takiego zwiedzenia nawet. Skąd to wypływa? I jeszcze to usprawiedliwianie siebie. W sercu jest brud. Chciwość, która prowadzi zawsze do bałwochwalstwa. To jest taka pożądliwość też rzeczy. Ktoś jest chciwy, pożądliwy. Taki człowiek nie umie dawać. Jak widzi coś u innych, to po prostu zżera go to. Tam dalej też jest jeszcze o tym. Skąd to jest, jeśli takie odczucia masz w sobie? To powiem ci, one wychodzą z serca. Masz brudne serce w oczach Boga. To jest złe i brudne serce. To prowadzi do bałwochwalstwa. Gdybym ci zadał pytanie, co jest dzisiaj najcenniejszego dla ciebie? I bym przyszedł do ciebie i powiedział tak, jesteś gotowy mi to dać? Jeśli byś się trząsł w środku, nie chciał tego puścić, to jest twój bożek. A wiecie, skąd to się wychodzi? Z serca. Złość. Złość jest połączona z gniewem. Kiedy my się złościmy, wiecie kiedy najczęściej? Kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Jest złość. Złość często jest połączona z gniewem. Biblia mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, czyli niech gniew nie zachodzi, czyli potrzebna jest pokuta najpierw. Złość. Ludzie coś trzymają, nie chcą tego puścić, albo mają pewne wyobrażenia, swoje plany, swoje drogi. A jeśli jest sytuacja, że przychodzi ktoś i mówi, nie, będzie tak, złość jest. Wiecie, że można być posłusznym przez taką wewnętrzną złość? Zaciśnięte zęby. Jesteś posłusznym? Jesteś. Ale przez zaciśnięte zęby. Można być posłusznym też ze strachu. Spróbuj zawalić w pracy dzisiaj. Albo zacząć się spóźniać. Możesz sobie poszukać nowej. Jesteś posłuszny? Jesteś. Możesz być też posłuszny z uległego serca. To jest coś, co jest miłe Panu. Więc jeśli jest w tobie taka rzecz, to powiem ci, to w twoim sercu to siedzi. W twoim wnętrzu i to ciebie zanieczyszcza, kala, czyni ciebie brudnym w oczach Boga. Następna rzecz, podstęp. Co to jest podstęp? To jest taka planowana, świadoma jakby nieprawość. Premedytacja. To jest coś świadomego. To jest takie oszukiwanie, podstępne coś, żeby coś zyskać, coś zdobyć podstępem. Czyli w tym jest fałsz, jest kłamstwo, jest coś ukrytego, nieprawdziwego. Nieraz jest obłuda. Kochani, ten świat uczy tego ludzi, którzy zajmują się handlem. Czy wiecie o tym, że tak jest? Świat tego uczy. Podstępu. I ktoś może być bardzo dobrym sprzedawcą, komiwojażerem, bo nauczył się podstępnie sprzedawać towar, który tak naprawdę nadaje się do kosza. Jeśli coś takiego jest, to to jest w sercu. To jest brudne, nieczyste serce. Lubieżność. To jest związane ze sferą seksualną, z pornografią często. Jeśli to trzyma ciebie, to powiem ci, gdzie to siedzi. W sercu. Brudne serce. Więc w którymś momencie ten brud musiał wejść tam. I kiedy brud wchodzi, a ty zostawiasz mu drzwi otwarte, to statko przychodzi. Całe stado przychodzi na czele z mocarzem. I potem kontroluje życie, zachowania. Ale z czego to się wzięło? Z brudu w sercu. Fajne słowo? Następna rzecz to jest zawiść. Kochani, zawiść jest bardzo połączona z zazdrością. Wiecie, że zazdrość niszczy? Powiem wam, niszczy duszę. Ja się z wami tutaj czymś podzielę. Kiedy Bóg tak sprawił, że w końcu zostałem pastorem, chociaż nie chciałem, jeździłem do różnych kościołów i był taki okres, ci, którzy są w kościele tutaj dłużej, wiedzą, że przechodziliśmy przez pewne trudności, niektórzy ludzie odeszli z różnych przyczyn, więc zamiast być więcej, było mniej. Kiedy jeździłem do różnych kościołów, z zasady zawsze pastorzy mi zadawali pytanie, jaki duży masz kościół? I ja czułem się w środku źle zawsze, słysząc takie pytanie. Niewygodnie. I starałem się wymijająco jakoś tak ominąć to. Dlaczego? Źle się czułem w środku. I powiem wam dlaczego. Chciałem, żeby było, kościół był duży, a stawał się mniejszy. A u innych wzrastał. A tu się zmniejszał. Więc źle się czułem. I zacząłem zauważać, że taka nutka subtelna zazdrości przychodziła w stosunku do tych, którzy wzrastało. I kiedy ja to odkryłem, to było na początku bardzo subtelne, ale ja to potrafiłem rozpoznać. Ja wiedziałem jedno. Jeżeli ja to wpuszczę, to mnie zniszczy i zabije w środku. Musiałem w tym miejscu po pierwsze pokutować, nawrócić się z tego i umrzeć w tym miejscu. Wiecie, co to znaczy umrzeć dla takiej rzeczy? Powiedziałem, Panie, jeśli nawet jedna osoba Ty przyprowadzisz, to ja będę pastorem dla tej jednej osoby. Musiało to we mnie umrzeć. I kiedy umarło, ta zazdrość odeszła. I kiedy znowu jeździłem i pewien człowiek zapytał się mnie, no to jaki masz duży kościół? Ja powiedziałem, słuchaj, ja nie mam żadnego kościoła, to nie jest mój kościół. No jak, to przecież jesteś pastorem. Ja mówię, wiesz co, no tak Bóg sprawił, że służę tam w tym miejscu. Ale to nie jest mój kościół, to nie jest moja własność. To jest Jezusa własność. I on tak patrzył trochę na mnie dziwnie. I ja mu powiedziałem, wiesz co, coś ci powiem. Dla mnie ważniejsze jest być w woli Bożej, niż to, jak duży kościół jest. I widziałem, że dla niego to było prawie nie do przyjęcia. Bo wszyscy inni chwalili się. Ja chcę wam powiedzieć, kochani, że Polacy mają szczególny problem w tym miejscu. I powiem wam, na czym to polega między innymi. Jeśli komuś się troszkę lepiej powodzi finansowo, to ludziom tak, złodziej musiał nakraść. Wiecie, skąd takie myśli i słowa wychodzą? Brudne serce, pełne zawiści i zazdrości. Kiedy Polacy jeździli za granicę, jednemu się powiodło, to drugi poszedł i kablował na niego. Polak. Co jest korzeniem tego? Zazdrość i zawiść. On ma, a ja nie. A ja mam pożądliwość tego samego, a nie mam. Wiecie, skąd takie rzeczy są? Brudne serce. Złe, brudne serce. Bluźnierstwo. Wiecie, ja przed Nowym Narodzeniem przeklinałem jak szewc. W domu raczej nie, ale w pracy, o mój Boże. Kiedy się narodziłem na nowo, to natychmiast zostało zabrane ode mnie. Natychmiast. I po jakimś czasie współpracownicy zauważyli mi, słuchaj, ale ty nie klniesz. A ja mówię, no rzeczywiście. Ja sam nawet nie zauważyłem tego. I potem zacząłem zwracać uwagę i patrzyłem na niektórych ludzi, to w jednym zdaniu było kilka przekleństw. I kiedy im zwracałem uwagę, oni byli w szoku, bo oni tego nie widzieli. Wiecie, skąd takie rzeczy wychodzą? Brudne serce. To kala człowieka, zabrudza go w oczach świętego Boga. Pycha. Pycha jest bardzo połączona z dumą. I to zawsze, to tak wychodzi mi tak, jestem lepszy. Jestem lepszy od ciebie, bo tyle nie grzeszę, co ty. To jest pycha. Wiecie, skąd to wychodzi? Brudne serce. Ja już jestem zbawiony, a ty pójdziesz do piekła. Więc nie zależy mi tak naprawdę na tobie. To jest pycha. Ja jestem zbawioną osobą. Jezus jest moim Panem, a ty idziesz do piekła. To jest pycha. To jest połączone z dumą. Dla takich ludzi drzwi łaski są zamknięte. Nie ma. Duch łaski nie ma dostępu do takich ludzi. Ostatnia rzecz, o której Jezus powiedział, to jest głupota. Ciekawe. Głupota jest przeciwieństwem mądrości. A więc głupota siedzi w sercu. Wiecie, wszyscy popełniamy, uczymy się, popełniamy błędy, upadamy, ale uważam, że jest głupotą nie uczyć się z tego. Mamy Bóg w swej mądrości, bo On jest mądrością, zamieszkał w nas. Czyli mamy dostęp do Jego mądrości. Jego Słowo jest mądrością. Ja czytałem taką książeczkę na temat powodzenia u Żydów. I oni powiedzieli, tam było napisane bardzo prosta rzecz. Mają pięcioksiąg i stają się wykonawcą słowa i Bóg im błogosławi. To jest bardzo prosta zasada. Czyż Paweł nie nauczał tego? Jakub też, Bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami. Abyście byli błogosławieni. Wiecie, Jezus wyraźnie powiedział, to są złe rzeczy, które święty Bóg, który zamieszkuje w człowieku, w nowonarodzonym. Wiecie, On jest światłością i w Nim nie ma żadnej ciemności. Amen. Więc jakakolwiek ciemność w nas, On to widzi natychmiast. I z miłości dotknie tego. I to nie jest nieraz przyjemne. Powiem wam o takiej sytuacji swojej. Kiedyś pisał do mnie człowiek list z Oleśnicy z więzienia. I ja kiedyś obiecałem mu, że przyjadę do niego i go odwiedzę. On szczególnie mnie prosił o to. Ale wtedy nie mieliśmy samochodu, a ja nie lubię jeździć autobusami. Nie lubię jeździć pociągami. Więc zwlekałem z tym. I kiedyś czytałem słowo i słowo przemówiło. I Pan powiedział tak: synu, masz przewrotne serce. I natychmiast wiedziałem, o co Bogu chodzi. Natychmiast. I możecie być świadomi, jak mnie to zakłuło. Bo prawda przyszła i przemówiła. Ja powiedziałem: Boże, wybacz, jutro jadę. I pojechałem. To nie był nawet dzień odwiedzin w tym więzieniu. Powiedziałem, że jestem pastorem, przyjechałem z innego miasta, więc wpuścili tego człowieka, zaprowadzili do świetlicy i miałem z nim tam półtorej godziny takiego czasu. Prawda przyszła. Bóg widział to. Bóg chciał mnie z tego uwolnić. Ja nie myślałem, że to jest aż tak. Ja sobie pomyślałem tak, no planowaliśmy gdzieś zakup auta. Będę miał to, potem kiedyś tam umówię się, jak będę miał czas, to pojadę. Prawda była inna. Brud w sercu. Przewrotność serca. Widzicie, to są rzeczy, Jezus powiedział, one kalają nas. I to słowo kalają oznacza brudzą nas. Czyli jesteśmy w środku wtedy brudni. A nam się wydaje, wszystko jest okej. Ale w oczach czystego i świętego Boga nie jest okej. Powiem wam, Bóg Ojciec za bardzo nas kocha, żeby nas z tym zostawić. Czyż Boże Słowo nie mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty? Wiecie, my pewne rzeczy załatwiamy, takie bardzo widoczne. I Hiob był takim człowiekiem. On żył, on w oczach sprawiedliwie żył. Ale on nie wiedział, co w nim jest. Dzieliłem się tym, kiedy ze mnie wychodziły różne rzeczy. Powiedziałem: Panie, skąd to się wzięło? Tego nie było, a Bóg powiedział: nie, synu, to było w tobie, tylko teraz na wierzch wychodzi. Bo znalazłeś się w trudnej sytuacji. Masz taką presję na siebie. Chcesz uciec przed tym. No i wtedy prawda wychodzi z ciebie. Bo coś nie idzie po twojej myśli. Bo myślałeś, że to będzie tak, a jest inaczej. No i wychodzi z ciebie taki mały Hitlerek. Skąd wychodzi? Z serca. Otwórzmy sobie Łukasza 13 rozdział. Zobaczymy jeszcze jedno, taki fragment, o którym Jezus mówił. To się troszkę wiąże z tym, o czym mówimy, o tym całym wychowywaniu. Przyszli kiedyś do Jezusa i powiedzieli tak, 13 rozdział Ewangelii Łukasza. Przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Czyli innymi słowy, Żydzi, wierzący w Boga, przyszli składać Bogu ofiarę. Piłat po prostu wymordował ich i skrócił ich o głowę prawdopodobnie. I odpowiadając, rzekł do nich: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Żydzi tak myśleli. O, to oni musieli być nieźli, skoro tak zostali ukarani. A Jezus powiedział, to nie jest tak. Powiedział tak, bynajmniej powiadam wam, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Co Jezus tutaj jakby pokazywał? Wszyscy podobnie, czyli nagle, nie wiadomo dlaczego. I potem Jezus mówi dalej. Albo, czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich? Katastrofa budowlana. Było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Jezus mówi nie. Jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Dwa bardzo podobne przykłady. A więc musimy zwrócić na coś uwagę. Tutaj Jezus mówi bardzo ważną rzecz. Ja z tego wyciągam jedną lekcję, która tutaj jest pokazana. Prawdziwe upamiętanie sprawia, że Bóg cię chroni przed takimi rzeczami. Prawdziwe upamiętanie. Co to jest, kochani, upamiętanie? Słyszysz takie słowo jak dzisiaj? Duch Święty pokazuje ci brud, a ty nic z tym nie robisz, poniesiesz konsekwencje. To jest tylko kwestia czasu. Prawdziwe upamiętanie polega na tym, że przyznaję się i mówisz, tak, Panie, to jest we mnie. Wiem, że to jest grzech. To jest mój grzech. Nie kogoś. Mój. Upamiętanie polega na tym, że stajesz w miejscu, jesteś przekonany o tym, że masz brud i decydujesz się skończyć z tym. Czyli nawracasz się. Kochani, jeśli pokuta nie sięgnie serca, owoców nawrócenia nie będzie. To musi sięgnąć serca. Twoje serce musi zostać oczyszczone i zmienione. I wtedy nie będziesz już tak robił. Powiem wam, mamy cudownego Zbawiciela. Jezusa. Biblia nas naucza, że On jest Zbawicielem dla tych, którzy stają Mu się posłuszni, czyli jakby decydują się na życie w posłuszeństwie Jemu. To wtedy Jego moc, Jego łaska, Jego moc połączona przychodzi i zmienia ciebie, uwalnia ciebie, uzdrawia ciebie. Mateusz 12 rozdział. Tutaj Pan Jezus znowu mówi bardzo ważną rzecz. 12 rozdział od 43 wiersza. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka. O, to znaczy, że może tam siedzieć. Zwróćcie uwagę, co jest mówił. Z człowieka. Czyli on gdzieś tam w środku jest. I kiedy wyjdzie? Powiem wam, kiedy duch wychodzi. Kiedy jest prawdziwa pokuta i wyrzekasz się, on musi odejść. Nieraz będziesz może stoczyć walkę pewną, ale musi odejść, bo to tak naprawdę ty otworzyłeś mu drzwi. Nikt na siłę nie wcisnął tego demona w ciebie. Miał otwartą furtkę. Furtką zawsze jest grzech. Więc kiedy wyjdzie, posługiwałem kiedyś ludziom, którzy tak naprawdę do końca nie pokutowali. Była manifestacja, demony wyszły. Ale ludzie nie poddali życia Bogu. w to miejsce nie wpuścili Jezusa, stan był gorszy. Zawsze jest gorszy. Ten duch wychodzi, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia i go nie znajduje. Widzicie, demony, one szukają domu, bo one się męczą bez domu. One potrzebują ciała, żeby poprzez ciało działać. I to jest ich dom. I co one szukają? Nie znajduje. Mówi, wrócę do domu swego. Wiecie, trudno jest być bezdomnym, prawda? To jest kiepskie życie bezdomnego. Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. Przyszedłszy, zastaję go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Idzie, zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on sam. Wszedłszy, zaczynają tam mieszkać. Najpierw był sam jeden, wyszedł. Musiał być duży salon chyba. Błąkał się, męczył się. Zobaczył, to jest ciągle puste. Wiecie, dlaczego to było przyozdobione już puste? Tam powinna być osoba, która mówi, stop, tutaj dla ciebie miejsca nie ma. Wiecie, kto jest tą osobą? Duch Święty. Duch Jezusa Chrystusa. Więc jeśli w to miejsce nie wpuścisz Jezusa, to ten demon przyjdzie, zobaczy, tak, jest okazja. Po co się mam błąkać? Chodźcie, kumple, za mną. Wchodzą. Dlaczego? Puste miejsce jest. Był 1, teraz jest 7. Gorszych niż ten pierwszy. Bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. I powiedział tak, Jezus, tak będzie z tym złym pokoleniem. Do kogo on to mówił? Do Żydów. Jezus mówił pewne rzeczy, konfrontował w nich pewne rzeczy. Byli tacy, co go przyjęli i byli tacy, co go odrzucili. Większość go odrzuciła. Konsekwencje są do dzisiaj dla tego narodu. To nie znaczy, że Bóg już nie patrzy na Izraela. To jest źrenica Jego oka. To jest Jego umiłowany naród. Kochani, Biblia pokazuje, mówię o takim doświadczeniu i cierpieniu, które ma służyć naszemu oczyszczeniu. Nieraz nawróceniu, że Bóg doprowadzi człowieka albo naród, albo ludzkość do takiego miejsca, że im opadną ręce, zegną swoje kolana i ze swojej rozpaczy i bezsilności zaczną krzyczeć do Boga o ratunek i miłosierdzie. To jest najtrudniejsza droga do nawrócenia. Wiecie, dlaczego Bóg to robi? Zbyt mocno kocha człowieka. Robi to po to, bo zbyt wielu idzie na zatracenie codziennie. A więc jest to wyraz Jego miłości. Nie kary, miłości. Jest to pewien osąd, bez wątpienia. Więc jak widzicie, kiedy w momencie prawdziwej pokuty i nawrócenia, kiedy ty decydujesz się zostawić i nakazujesz tym duchowi odejść, on musi odejść. Ty go wpuściłeś i tego wyrzucasz w imieniu Jezusa. Ale jeśli ty nie pójdziesz za Jezusem, naprawdę, jeśli nie poddasz Mu całego swego życia, jeśli nie oddasz Mu się całkowicie, to zostanie w tobie puste miejsce. Kochani, chrześcijaństwo to nie jest zabawa w Kościół, to jest życie. To jest życie, gdzie Jezus Chrystus jest Panem. To nie jest dodatek do życia, trudny i wymagający. On jest Panem życia. A Bóg Ojciec pragnie mieć całego ciebie dla siebie. Dlaczego? Bo zapłacona została ofiara, która sprawiła, że każdy człowiek został pojednany z Ojcem. Więc kiedy ktoś nie przyjmuje tego, no to cienko będzie. Kiedy Jezus wyposażał uczniów i posłał ich, otwórzmy sobie Marka 6 rozdział. Zobaczymy, co oni robili. Marek 6 rozdział. Przeczytamy tylko 12 i 13 wiersz, żeby nie przedłużać sprawy. Jezus swoich uczniów wysyła na służbę budowania królestwa. Oni poszli i zwróćcie uwagę na kolejność tutaj, co robili. Pierwsza rzecz, wzywali do upamiętania. To słowo wzywali, tutaj zostało tak przetłumaczone na wzywali, ale ono oznacza jeszcze głosili, nauczali, oznajmiali. Więc nauczali najpierw, oznajmiali, możliwe, że też ostrzegali, wzywali do czego? Do upamiętania. I wierzę, że tych, których to poruszało, przyjmowali słowo, czyli dochodzili do miejsca upamiętania się, wtedy wyganiali demony, dopiero wtedy. Kiedy do mnie przyjeżdżają ludzie z problemami i nieraz proszą za kogoś, żeby się modlić i mówią, że są zdemonizowani, rzeczywiście bardzo często tak jest, pytają się, czy będę się modlił o uwolnienie ich. A ja zawsze zadaję pytanie, czy te osoby pragną tego? No ja myślę, że tak. Ja mówię, nie przyjeżdżaj, bo szkoda czasu. Rozmawiałem z młodym człowiekiem, który był narkomanem. Matka cierpiała, bo to był jej jedyny syn. Miał 16 czy 17 lat. I przywiozła go. Zrobili trochę kilometrów i przywiozła go na modlitwę. I kiedy weszli do biura, ona zaczęła mówić, bo przedtem telefonicznie powiedziała, że chodzi o jej syna. I pytałem się, czy syn chce. Odpowiedziała, że tak. Ja mówię, to przyjedźcie. Przyjechali. Zaczęła mi mówić. Ja powiedziałam, dobrze kobieto, ty zostań sobie tutaj. Wziąłem tego chłopaka do gabinetu, zamknąłem drzwi. Widziałam, że nie było jej to w smak. Wiecie, że są takie matki, które kontrolują życie swoich dzieci? To był 16 czy 17 lat chłopak. Ale musiała zostać, bo autorytet powiedział. Wziąłem go i zadałem mu pytanie wprost. Czy chcesz, żeby się modlić o uwolnienie dla ciebie? Czy jesteś gotowy na to? Czy jesteś gotowy na to, żeby skończyć z tym? Ja mówię, bądź wolny i jakby stań w prawdzie, bo mówię, ja na tobie nie będę nic wymuszał. Ja tylko chcę ci pomóc. Jeśli będziesz chciał, to ci pomogę. A jeśli jeszcze nie jesteś gotowy, może potrzebujesz czasu, powiedz. I on powiedział, tak, proszę pana, ja nie jestem na dzisiaj gotowy na to. Ja powiedziałam, okej, dziękuję ci, że jesteś szczery ze mną. Ja mówię, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował i będziesz gotowy, możesz śmiało przyjechać. On powiedział, dobrze, dziękuję. Wyszedłem i powiedziałam mamie, Mama, to ty chciałaś. Syn dzisiaj nie jest gotowy. Usiłowała mnie przekonywać. Ja mówię, nie. Opowiadam wam jeden z przypadków. Najpierw wzywali do upamiętania. Dopiero potem wierzę, że ludzie się upamiętali, bo widzieli, jakie mogą być konsekwencje. A wiecie, jaka może być konsekwencja bez upamiętania? Piekło. To jest wieczne potępienie, z którego nie ma odwrotu. Więc tych, którzy się upamiętali, jest napisane, wyganiali wiele demonów, potem namaszczali olejem i uzdrawiali. Kiedy ludzie szczerze pokutują, widzą, że mają problem, że mają grzech i widzą, że za tym grzechem stoi już duch, to widzę, że kiedy je szczerze naprawdę pokutują i sprzeciwiają się i nakazują, żeby to odeszło, zasady zostają uwalniani bez żadnych manifestacji. Nieraz choroby mogą odejść natychmiast, bo duch taki może wywoływać chorobę, a nieraz po prostu już nie ma, ale wtedy zawsze im trzeba powiedzieć, słuchaj, ty musisz powierzyć swoje życie Jezusowi. Jeśli tego nie zrobisz na poważnie, to stan może być twój dużo gorszy. I takie przypadki też widziałem. Czy Bóg tego chce? Widzicie, w Słowie jest wszystko. Amen. Na dzisiaj wystarczy, myślę. Ja nie skończyłem tego jeszcze tematu. Ja chciałbym, żebyśmy poświęcili troszkę czasu i wrócili do tego fragmentu o sercu. Halleluja. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i głupota. Ojcze, my Ci dziękujemy za Twoje słowo. Panie, dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją miłość, Panie, że Ty pragniesz. Panie, czynisz to wszystko tylko po to, Panie, żeby wyciągnąć z nas wszelki brud, abyśmy mogli uczestniczyć w Twojej świętości i w Twojej chwale. Ojcze, niech Twój Święty Duch porusza się pomiędzy nami i pokazuje nam prawdę o nas samych. Panie, tak jak kiedyś Dawid Cię prosił i mówił przed Tobą, Panie, zbadaj moje serce i poznaj moje myśli i zobacz, czy czasami nie kroczę drogą zagłady, ale prowadź mnie drogą odwieczną. Ojcze, modlimy się dzisiaj o to. Ojcze, ja modlę się o to do Ciebie, aby cokolwiek jest, co się Tobie nie podoba, abyś to wskazał, abyś tego dotknął. Przyjdź, Panie, przyjdź i poruszaj się między nami. Złe myśli, przeteczeństwo, kradzieże, mord, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wiecie, kiedy głupota jest w sercu, to robimy ciągle głupie rzeczy. A kiedy robimy ciągle głupie rzeczy, to nas rani tak naprawdę. Czyż nie tak jest? To tak naprawdę nas niszczy. To my tylko tracimy na tym. Ale kiedy szukamy Bożej mądrości dla nas, wołamy o to i prosimy, żeby Duch Mądrości przyszedł i zamieszkał w naszych sercach, to wtedy w każdej dziedzinie będziesz mądrze postępować. I to przynosi błogosławieństwo. Wiecie, kiedy tak nieraz myślałam, dawno temu przyszło do mnie bardzo proste objawienie, że mój grzech niszczy mnie, a nie Boga. Pomyślałam sobie tak, to jest głupie niszczyć siebie. To jest po prostu głupota. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Wiecie, słowo wyćwiczenie mówi o czasie. Nieraz długim czasie. Wyćwiczenie polega na tym, że już więcej tego nie robisz, bo jesteś zmieniony. Masz zmienione serce i pewnych rzeczy już nie zrobisz, a pewne rzeczy zaczniesz robić. Bo przeszedłeś ćwiczenie i zostałeś wyćwiczony. Kochani, to wyćwiczenie to są próby, doświadczenia, różne sytuacje w życiu naszym. I najgorsze to jest, kiedy przechodzimy przez ból i cierpienie nieraz. Wiecie, my nieraz gubimy swoją drogę z Bogiem i Bóg o tym wie, bo Bóg zna powołanie i przeznaczenie dla ciebie. I On ze swojej strony zrobi wszystko, żeby ci pomóc wejść na tą drogę, żeby ci to objawić. I kiedy będziesz mieć to zrozumienie i poddasz się Mu, On oczyści ciebie. I to zawsze trochę boli. To zawsze trochę boli. Ale kiedy masz zrozumienie, ku czemu to ma służyć, to poddasz się i to wtedy już wtedy mniej boli. Ale trochę boli. I dlatego omdlałe ręce, opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Tak naprawdę dosłowne tłumaczenie tego jest, aby to, co zranione i chore, nie zostało wyrwane ze stawu. Bóg pragnie zdrowia dla nas, psychicznego, fizycznego. I to ma dla nas. Jezus zapłacił też cenę za to. Więc kiedy Bóg coś pokazuje tobie w twoim życiu, kiedy jest szpila, to zacznij od razu. Nie czekaj na następne rzeczy. Im dłużej czekasz i nic nie robisz z tą szpilą, tym bardziej potem boli. Więc znowu, to jest głupie czekać, jak już jest szpila. Amen? To jest głupota po prostu. Bo jak już jest szpila, to znaczy, że Bóg już coś pokazuje. I kiedy ty z tym nic nie robisz, to już jest głupota według mnie. Bo tylko gorzej będzie. Czy jesteśmy gotowi podziękować Bogu za dzisiejszy wieczór? Jeden powiedział tak. No to wstańmy, podziękujmy. Ojcze, dziękujemy Ci. Panie, że Ty prowadzisz, Panie, nas do oczyszczenia. Panie, a to będzie służyć naszemu uświęceniu, że będziemy mogli uczestniczyć w Twojej świętości. Ojcze, dziękujemy Ci za to przez Twego Syna. Panie, modlę się, żebyś mówił do nas w ciągu tych najbliższych dni. Panie, dotknij się każdego brudu w nas. Każdego jednego, nawet tego najmniejszego. Ja, kochani, wierzę i potrzebujemy wierzyć, że kiedy my szczerze nawracamy się, jest łaska Pana dla nas. Amen. Jest łaska Pańska dla nas. Bez łaski wszyscy byśmy byli zgubieni. Jest łaska dla tych, którzy stają w prawdzie i chcą skończyć z pewnymi rzeczami w swoim życiu. Amen.